Pixala.
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 Minęła godzina 16 i rozpoczynamy pierwsze w tym roku akademickim Pixele. W jakże znakomitym składzie jest ze mną jak zwykle
Kamil Malicki
oraz nasz gość Patryk Sałacki.
Hej, hej.
I dzisiaj troszeczkę pomówimy o, no o czym no, o grach jak zawsze.
Tak, zbliża się kilka premier, o których warto sobie przypomnieć. Red Dead Redemption 2, Fallout 76. Pogadamy też o tytułach, z którymi już mamy okazję, ja i Mateusz, męczyć się od kilku tygodni. I na pewno coś jeszcze się znajdzie, prawda Patryku?
Tak, ja dorzucę swoje trzy grosze, które nikogo nie obchodzą w świecie wielkich tytułów AAA i jakoś coś spróbuję o tym powiedzieć.
No tak, to chyba na razie wszystko. Pora na krótką przerwę i wracamy zaraz po niej.
Panowie, przypomnijcie mi, ile to lat musieliśmy czekać na kolejną produkcję od Rockstar Games?
No, to jest już 5 lat.
Jak zawsze za długo.
Tak, właśnie mówisz, jak zawsze za długo. Kiedyś to się czekało rok, może nawet tylko kilka miesięcy.
Pamiętacie, znaczy nie, pewnie nie pamiętacie, też w sumie to średnio pamiętam, ale czasy rok 2001 do 2004. W tych latach wyszły trzy gry z głównego cyklu GTA na przykład, czyli Trójka, Vice City i San Andreas. Te czasy już chyba nigdy nie wrócą. No to było tak, że zaraz po Trójce minął rok i wyszło Vice City, jedna z najlepszych odsłon tej serii. Wątpię, żeby już to kiedykolwiek Rockstar powtórzył.
No, wątpię, żeby Rockstar wróciło w ogóle do tego cyklu wydawania wielkich produkcji co rok. Dlaczego? Ano dlatego, że GTA V okazało się ogromnym sukcesem i to wcale nie ten single player tak pomógł Rockstarowi Take-Two, tylko GTA Online, które w zasadzie pokazało, że GTA V stało się Saints Row'em, kiedy to Saints Row od zawsze chciał być jak GTA. 5 lat, mikrotransakcje, shark cardy, wozy z rakietami zamiast silników, jetpacki, hydry, satelity.
Tak, dokąd ten świat zmierza?
Teraz weźmy tajski te wszystkie, box, tak, weźmy te wszystkie rzeczy, te rakiety, tajski boks i przenieśmy to na Dziki Zachód.
No właśnie tu się pojawia problem, tego się właśnie się można obawiać, bo Red Dead Redemption wychodzi. Dlaczego mówimy o Rockstarze? Red Dead Redemption wychodzi już za tydzień. Równo za tydzień.
26 października.
Dokładnie tak. Czekaliśmy na kolejną część przygód na Dzikim Zachodzie według Rockstara 8 lat, bo 8 lat temu zostało wydane Red Dead Redemption. No i cóż, kiedy już zapowiadano tę grę w 2016, to pojawiały się pewne wątpliwości, bo od razu zaznaczono, że Red Dead Redemption 2 będzie zapewniało wspaniałą rozgrywkę single player, ale do tego też bardzo rozbudowany tryb multiplayer. I tak się zastanawiam, panowie, po ilu miesiącach będziemy mogli jeździć na jednorożcach, czupakabrach, albo w ogóle nagle się okaże, Porsche zostanie wrzucone gdzieś na Dziki
Zachód. Ja obstawiam, że gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia.
Ja to myślę, że
te parę miesięcy wystarczy, żeby wszyscy, którzy mieli tę grę kupić, już ją kupili, to wtedy się takie coś zacznie.
Tak, i ja myślę, że wtedy też wyjdzie jakiś taki specjalny expansion pass i jak go zakupisz, to będziesz miał dostęp na przykład do nowego modelu Mercedesa na Dzikim Zachodzie.
No właśnie, co to będzie z tym online, nie wiemy, bo jest tydzień do premiery,
tak
a
jest.
O multi w zasadzie nie ma żadnych szczegółów, co jest zaskakujące. Chociaż pojawiają się głosy, że Red Dead Online nie będzie gotowe jeszcze na premierę.
Z GTA 5 było tak samo.
Tylko że w przypadku GTA 5 nie zapowiadano, że ej, słuchajcie, no ziomki, może być problem z tym trybem multi, ale no jakoś to będzie, odpalimy to. Nie, zamiast tego tysiące graczy nagle rzuciło się na tryb online i przez dobry tydzień czy dwa serwery nie istniały, a tym, którym udało się jakoś znaleźć sesję, to jeździli po niewidzialnym mieście, bo serwery były tak obciążone, że nawet najzwyklejsze tekstury, budynki, ulice, cokolwiek nie chciało się załadować. Teraz będzie Red Dead Redemption 2. Jako, że nie wiemy nic o online, to nie będziemy mówić o online.
Ja bym się właśnie zastanowił, jak to może wyglądać, jak waszym zdaniem to będzie wyglądać, jakie tam będą tryby dostępne, czy będzie to właśnie w stylu GTA 5, czy może na przykład GTA 4, gdzie multi było troszeczkę okrojone i czy Rockstar do tego wróci, czy jakoś na siłę będzie starać się przenieść GTA Online do Red Dead Redemption.
Jeżeli chodzi o wszelkie doniesienia, bo oczywiście jakieś się pojawiają, mówi się o trybie Battle Royale na Dzikim Zachodzie. To będzie ciekawe. Jeżeli ten tryb online będzie wyglądał podobnie do tego, który został nam przedstawiony 8 lat temu, to myślę, że gracze będą zadowoleni. Ten Red Dead Redemption, ten tryb multiplayer w pierwszej części, w zasadzie w drugiej części serii Red Dead, był przyjemny, nie był zbyt denerwujący, nie oferował może za wiele, ale każdy mógł coś znaleźć dla siebie. W przypadku GTA 5 w pewnym momencie było już tego aż za dużo i wydaje mi się, że też patrząc na to, że w przypadku GTA 5 jest więcej możliwości, bo tu wyścigi samochodami, tu nie wiem, handel kradzionymi samolotami, handel narkotykami, jakieś, nie wiem, zakładanie korporacji. No tego te ponad 100 lat temu na Dzikim Zachodzie nie było, więc trzeba będzie ograniczyć te tryby rozgrywki do takich najbardziej podstawowych.
Ale wiesz co, ja ci powiem, że o dziwo widziałbym bardziej te, takie wszystkie akcje właśnie w Dzikiego Zachodu. Oczywiście nie mówię tutaj o kradzionych samolotach, ale na przykład jakieś, wiesz, wspólne napaście, nie wiem, na pociąg, który coś tam przewozi, albo jakieś takie akcje.
Myślę, że napady na bank.
Tak.
Mhm. Albo poszukiwania złoczyńców.
Taki prawdziwy western, nie, z kumplami, jak się kiedyś na podwórku bawiło, że ktoś jest kowbojem, a ktoś jest tym złym. Jakby to przenieść na podwórkę Deda, to myślę, że mogłoby być interesujące.
Jak tak słucham Patryka, to rzeczywiście może się udać. Naprawdę.
Znaczy, pamiętam, jak ludzie spodziewali się właśnie tego po pierwszym Red Deadzie, po Red Dead Redemption, po trybie multiplayer właśnie tam. Jak się później okazało, pociągi po prostu sobie jeździły dookoła, na banki można było jako tako tam chyba napaść. W sumie miałem wczoraj zrobić research i pograć trochę w online, ale niestety no, tryb single mnie za bardzo wciągnął w raz już piąty albo szósty. To wszystko, o czym powiedział Patryk, właśnie napadanie z ziomkami na banki, na pociągi i tak dalej, właśnie tego można się spodziewać po singlu, a to dlatego, że mamy sporą zmianę w porównaniu do poprzedniej części. Tym razem nie będziemy samotnym jeźdźcem, który będzie próbował uratować swoją rodzinę i przy okazji pożegnać się i jakoś się pogodzić ze swoją przeszłością. Tym razem będziemy, cofniemy się o kilkanaście lat wstecz. Jak pamiętacie, w Red Dead Redemption John Marston to były członek gangu recydywistów, który i teraz jest zmuszony do poszukiwania starych swoich członków i pozbycia się ich, aby uratować swoją rodzinę. W Red Dead Redemption 2 cofamy się do czasów świetności tego gangu. Będziemy Arturem Morganem, czyli jednym z członków gangu Dutcha van der Linde. I tam też zresztą będziemy mieli okazję napadać, okradać i robić coś tylko na Dzikim Zachodzie można było wtedy robić z całą paczką swoich pobratyńców. Przed każdą z misji mamy mieć możliwość wybrania 3-4 kompanów, których zabierzemy ze sobą. Więc będzie to przypominało trochę takie właśnie to, co wspominałeś, Patryk, takie bawienie się w policjantów i złodziei w trybie single, więc nie będzie można krzyknąć ziomkowi: ej, wybiega ci tam z, nie wiem, z rewolwerem za plecy, czy cokolwiek takiego, ale ten element jakoś tak będzie zachowany.
Ja na przykład jestem o wiele bardziej zwolennikiem takich przygód w multi, ale na przykład jak sobie pomyślę o tym, jak ostatnio mieliśmy całkiem nieźle zaprojektowanych towarzyszy w grach, mam tutaj na myśli chociażby, no już, nie wiem czy można mówić, że leciwe, ale powiedzmy, no już wydane jakiś czas temu The Last of, tak? To było The Last of Us?
The Last of Us.
Tak.
Ta gra też ma 5 lat.
No proszę.
Jak GTA 5.
I tak samo na przykład nowy God of War, tam ta kooperacja ze sztuczną inteligencją no wypadała naprawdę nieźle, więc może i tutaj dostaniemy coś podobnego.
Imagine Dragons i Zero, czyli piosenka z zbliżającego się nowego filmu Disneya Ralph Demolka w internecie. I to może być w końcu taki film, na który czekaliśmy, w sensie połączenie bajki i internetu. Po części robiły to emotki, ale nie, to nie był dobry film. A co do Disneya, mam pewność, że to się uda. Nie wiem, czy widzieliście zwiastun. nie widzieliście.
Mi z Ralphem Demolką kojarzy się jedynie Kanye West krzyczący, że on jest jak glitch w systemie, tak jak w Ralphie Demolce i to jest wszystko, co ja wiem na temat tego filmu.
Dobra, to nie dyskutujemy więcej. Ale wróćmy troszeczkę do rozmawiania o Red Dead Redemption, a to za sprawą i twórców tej gry, czyli Rockstar Games, ponieważ ostatnio wyszły na jaw informacje, które mogą rzutować troszeczkę źle na tą firmę, a powiedział je, te informacje, te słowa, sam Dan Houser, czyli szef szefów, najwyższy, największy, jaki tam się może pojawić. Powiedział on, że przy kończeniu, przy wykańczaniu Red Dead Redemption 2 twórcy siedzieli w studiu ponad 100 godzin tygodniowo, tworząc poprawki i zmiany do ostatecznej wersji tytułu. Nie jest to nic dziwnego w świecie gier. Również inne firmy tak postępowały, że przy zbliżającej się premierze coraz więcej czasu musieli pracownicy poświęcić na to, żeby być w studiu i wykańczać produkcję. I nawet doszło to do tego stopnia, że w języku angielskim jest na to specjalne słowo, a mianowicie crunch. Znane z tego są również takie studia jak Telltale Games, co w sumie podejrzewałem, że tak mogło być, ale również Naughty Dog. Zawsze uważałem Naughty Dog za dewelopera, który jest bardzo dobrze zorganizowany i nigdy by czegoś takiego nie robił, a to się okazuje, że jest zupełnie inaczej.
Problem, który się pojawił również niedawno, przecież w Pixelach parę miesięcy temu rozmawialiśmy na temat właśnie złych warunków pracy w CD Projekt Red.
Tak jest.
Jak widać, nie ma w zasadzie studia na świecie wielkiego, tworzącego tytuły AAA, które by było bez winy tutaj, jeżeli chodzi o same doniesienia ze stajni Rockstara, no to słowa Hausera są niefortunne, tym bardziej, że już w poprzednich latach pojawiały się wiele razy podejrzenia czy oskarżenia pod adresem właśnie Rockstar, różne listy wysyłane przez tak zwane Rockstar Wives, właśnie
te matki, żony i kochanki, które chciały chociaż na chwilę zobaczyć swoich mężów w domach, ale nie, bo zły Rockstar trzyma ich siłą w studiu i każe klepać kot.
Dokładnie. Tutaj problem jest o tyle głębszy, że ludzie na stanowiskach kierowniczych w różnych studiach, już nie mówię tutaj tylko o Rockstarze, mogliby zupełnie ten problem, pozbyć się tego problemu, gdyby podejmowane były lepsze decyzje, gdyby właśnie te stanowiska zajmowały lepsze osoby, bo mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Paradoks polega na tym, że weterani sceny właśnie tej branży gier, ci ludzie, którzy siedzą w studiach, zajmują się właśnie tworzeniem produkcji AAA, z czasem mają dosyć. Dosyć tego, że narzucane są im niewyobrażalne wymagania, są zmuszeni czy zachęcani, niby zachęcani, ale tak naprawdę wymaga się od nich wielu, wielu nadgodzin i przyjmowania obowiązków od innych, i przez to wielu właśnie tych weteranów opuszcza branżę. W ich miejsce zajmują mniej doświadczeni, mniej utalentowani zastępcy, którzy ze względu na to, że nie mają takiego doświadczenia, nie mają tych samych umiejętności, muszą pracować więcej, jeszcze więcej niż ich poprzednik. W tym czasie nie są w stanie się tak naprawdę wiele nauczyć, tracą zapał, odchodzą i cykl się powtarza. Wystarczy spojrzeć na to, na niektóre na przykład profile na LinkedIn czy różnych innych profilach. Często po dwóch, trzech produkcjach ludzie opuszczają branżę gier i zaczynają się zajmować marketingiem, reklamą, czy zaczynają zakładać swoje mniejsze jakieś studia, ale na przykład tworzące tytuły, które wymagają pracy tylko trzech, czterech osób. Te osoby, które są odpowiedzialne za całość produkcji, doprowadzają same siebie i całą branżę gier do tego, że te tytuły stają się coraz trudniejsze do zrobienia.
Ale wróćmy nawet na chwilę do tego crunchu, bo wiesz, do jakiego wniosku doszedłem? Że to po części jest wina nas, graczy, że chcemy wszystkiego na już, na teraz, a zawsze się wszyscy burzymy, kiedy kolejne studio opóźnia premierę swojej gry. No i myślę, że to jest jednak troszeczkę nasza wina. Również tej całej marketingowej machiny, która wymaga tego, żeby gry były odpowiednio wypromowane i w odpowiednim czasie wydane. No ale Masz rację, potrzebne są osoby, które będą tym wszystkim dobrze zarządzać.
Z tym zarządzaniem był problem w Telltale, które właśnie niedawno upadło. Niektórzy się z tego cieszą, chociaż... No właśnie, dlaczego się cieszą, Patryku?
Cieszą to jest złe określenie, bo masa osób straciła pracę i tak dalej, więc z tego się absolutnie nie cieszę. Ale liczę na to, że osoby odpowiedzialne za niektóre projekty studia Telltale po prostu zostaną przygarnięte, albo być może właśnie założą jakieś własne studia i tam ten talent będzie mógł się rozwijać, bo samo Telltale wydaje mi się upadło nie tyle przez zarządzanie, chociaż oczywiście to jest powiązane, ale przez najzwyczajniej w świecie lenistwo, bo po którejś tam grze, no ja się zatrzymałem na Tales from Borderlands, które swoją drogą moim zdaniem było chyba ich najlepszym tytułem. No później to już były cały czas odgrzewane kotlety, te gry absolutnie nic nie wnosiły, pisana fabuła była coraz gorsza i tak naprawdę mimo tego, że czepiali się tam masę licencji i popularnych marek, to z tą licencją nie robili nic ciekawego. No i tak naprawdę jak ktoś grał chociażby w jeden odcinek The Walking Dead czy innego tytułu, to grał już we wszystko, co Telltale ma do zaoferowania.
To akurat prawda, ale właśnie to zarządzanie, myślę, najbardziej w Telltale leżało, bo firma zatrudniała 200 osób do produkcji tak niezbyt skomplikowanych gier. I właśnie przez to poległo, moim zdaniem. Przez to, że przede wszystkim licencje były kupowane za drogo, a po drugie za dużo było pracowników i to byli oni źle zarządzani.
Właśnie nie wiem, czy było ich za wiele, tych pracowników. Powiedziałbym właśnie, że było ich za mało. Dlatego, że w pewnym momencie Telltale pracowało nad Guardians of the Galaxy, trzecim sezonem The Walking Dead, już rozpoczęło pracę nad drugim sezonem The Wolf Among Us i jeszcze powstawał Batman. Chyba był akurat w danym momencie, kiedy te wszystkie cztery produkcje się jakby zebrały, akurat powstawał. Problem był taki, że ludzie musieli łączyć pracę nad jednym tytułem, drugim, trzecim, musieli łączyć obowiązki, czasami nie byli na spotkaniach, podczas których były podejmowane ważne decyzje na temat kierunku, jaki ma obrać dany tytuł. I przez właśnie ten brak wiedzy i nieodpowiednie rozdysponowanie obowiązków, te produkcje zaczęły tracić na jakości. No i tak jak powiedział Patryk, chyba lenistwo i robienie wszystkiego według jednego szablonu spowodowało, że ludziom też już Telltale i ich produkcje przestały odpowiadać.
No tak, od czasu pierwszego The Walking Dead silnik się w ogóle nie zmienił, jeżeli chodzi o względy techniczne i grafikę.
Akurat nie, akurat stworzyli nowy silnik, chyba od 2000, chyba pierwszą grą, która zaczęła go używać, był trzeci sezon The Walking Dead. Znaczy, no to nie wygląda
ja
na
nie nowy. Ja nie zauważyłem silnik. Różnicy. Naprawdę.
Naprawdę?
Naprawdę.
Znaczy, powiedzmy, że jest kosmetyczna bardziej. Mimo wszystko udało im się ten nowy silnik zacząć go używać. Możliwe, że też zainwestowali w niego za wiele, bo prawda jest taka, że gdyby używali cały czas tego samego, co za czasów The Walking Dead, czy nawet Sami Maxa, no to ludzie by nawet nie zwrócili uwagi.
Podsumowując tą całą dyskusję na temat branży gier, wiemy, że nie jest dobrze, wiemy, co trzeba zrobić, żeby było lepiej i miejmy nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Rise, czyli hymn tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Gdzie jest Mateusz Kaczmarek, kiedy go potrzeba?
Gdzie jest Kaka, kiedy jest najbardziej nam potrzebny do uratowania tego segmentu pikseli? Ale które są związane z LoL-em
League
właśnie.
Of Legends. Ja myślę, że Kaka powróci, kiedy nadejdzie pora, czyli już po zakończeniu mistrzostw, to jest listopad, początek listopada, więc na pewno wtedy się pojawi i podsumujemy to, co się działo w Korei Południowej. Ale mówiąc o League of Legends, możemy zauważyć to, co teraz się dzieje w internecie, a mianowicie pojawienie się nowego kanału telewizyjnego Polsat Games. Chciałem powiedzieć, że jest to pierwszy kanał telewizyjny o grach, ale to nieprawda, bo kiedyś był Hyper. Oglądaliście kiedyś ten kanał?
No zawsze w serduszku.
Pytasz, a wiesz.
I można odnieść wrażenie, że to ma być taka reaktywacja tego kanału, ale moim zdaniem tak nie jest, ponieważ Polsat Games jest zrobiony z przytupem, że tak mogę powiedzieć.
No, ja nie oglądałem, bo nie oglądam telewizji, ani nie korzystam z Ipli, gdzie można obejrzeć, więc z chęcią pochłonę twoje informacje.
Dobrze. Zacznijmy od tego, właśnie od tego Lola.
Jeszcze tylko cię przepraszam na moment. W sumie Patryk zwrócił uwagę na w sumie ważny problem. Ten kanał jest skierowany do osób, które od dawna już raczej z telewizją nie mają wiele wspólnego, bo wszystko, co chcą znaleźć, znajdą już w internecie. i tu może tu Polsat Games może napotkać się wiele kłopotów, ale to może o tym za chwilę.
Wiesz, dlaczego ten kanał może się udać?
No dawaj.
Bo Twitch jest zawodny. A tutaj zawsze będzie transmisja z e-sportu, czy czegokolwiek w wysokiej jakości, bez ścinek, bez niczego. Widzisz? Taki mam argument. Mocny, nie? No tak sobie. Ale...
Słuchaj, my nic nie powiedzieliśmy. My pozwoliliśmy, żebyś...
Żebym sam się ten zdisował, tak? No, jak zawsze. Wróćmy do tego LoL-a. Polsat poczynił chyba jako pierwszy w Polsce krok do profesjonalizacji polskiej sceny, a mianowicie utworzył swoją własną ligę, ultraligę, która będzie właśnie na antenie Polsat Games transmitowana. Drużyny będą się zbierać w studiu Polsatu, które wygląda swoją drogą bardzo, bardzo fajnie. Powiedziałbym nawet, że wygląda lepiej niż studio Polsatu Sport. Nowe.
Słuchaj, tu... No. Nie przesadzaj. Akurat to im się bardzo udaje.
A czy wiesz co?
O ile pan z Lady Punk, to im się już niezbyt udaje.
Właśnie chciałem powiedzieć, że studio jest spoko, Polsatu Sport Premium, ale jego zawartość już nie. Odwrotnie niż NC Plus było. Wracając do Polsat Games, bo znowu wchodzimy na twoją przestrzeń, planetę sportu, ale to jeszcze nie teraz, za parę godzin. O czym mówiłem? O Polsacie, tak? Mówiłem tak. O Polsacie Games, że i stworzyli ligę, zaprosili 8 najlepszych drużyn w Polsce i te drużyny będą razem ze sobą grały. Nie wiem, tak, w sumie jakie są...
To studio, o którym wspominasz, wybudowane na przestrzeni 500 metrów kwadratowych tylko i wyłącznie na cele właśnie tych rozgrywek. To pokazuje, że no Polsatowi nie szkoda pieniążku, żeby jak najlepiej wejść, no, jak najszybciej
bardzo.
Rozkręcić właśnie te
Ten kanał
te
to
rozgrywki.
Jest pomysł mego syna pana szefa szefów, pana Solorza, więc...
Nie, tu szefem szefów jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina.
Tu pieniążki się muszą znaleźć, jeżeli... Powiedziałem okay. Pieniążki. Nie! Jak tak można? Przepraszam wszystkich.
Albo nie mogę tego powiedzieć, bo A, to nie jest planeta sportu, B, nie chcę sobie spalić kontaktów z ludźmi. Po prostu
zaraz
mówmy się,
powiesz,
że,
tak?
że nie mówimy pieniążki i będzie okej. Okay.
Dobra, okej. League of Legends. Na tym kanale pojawią się również programy oryginalne, produkcje Polsatu Games, między innymi program Generatora Frajdy, o którym wspominał Patryk.
Gry komputerowe show, tak. Jeśli dobrze pamiętam nazwę.
Tak się nazywa ten program i z tego, co widziałem, pierwszy odcinek nie jest taki super.
No, no, ja niestety
relacja, która
nie
się
okazji.
Wcześniej pojawiła się również na samym YouTubie. Relacje z jakiegoś meetupu youtuberów, coś w tym stylu i to było spoko. Tam był humor, który mi odpowiada przynajmniej i to był fajny program. Również pojawią się programy...
Tak jak Nowa Gra Plus.
Tak, to są...
Level 7 czy...
Deja Vu to jest program, który chyba na który najbardziej czekam, a tworzą go Radek Nałęcz z Muzo FM i Tadeusz Zieliński z byłego świętej pamięci Hypera. Aktualnie jest on deweloperem, producentem gier właśnie. I to jest jednak, wiesz co ci powiem? Możemy mówić o tych nowych produkcjach, zachwycać się Red Dead Redemption 2, ale jednak ja najbardziej to lubię sobie słuchać o takich starych produkcjach i no, może taki jestem, taki trochę retro.
Już taki stary.
No jestem stary. Jestem stary, wiesz co? W świecie.
To jacy my jesteśmy? Jesteśmy rok od ciebie jeszcze starsi.
Jesteś tak w moim wieku.
No ja się czasem czuję no. Tak na 80 lat.
No w sumie. Moment, nie, bo ty jesteś 90.
Tak.
Aha, no
tak.
Dobra. No to, okay. to wszyscy jesteśmy, wszyscy jedziemy na tym samym wózku na
cmentarzysko. Aha, no to o czym mówimy w ogóle. Jeszcze pojawi się program kolejny Radka Nałęcza, gdzie będzie przeprowadzony wywiady i w pierwszym odcinku pojawi się sam reżyser Cyberpunka 2077, wypadło mi nazwisko z głowy. Nie wiecie. Zapomniałem.
To może warto w tym momencie wspomnieć, że na Hyperze, na Polsat Games będziecie mogli też zobaczyć pomiędzy programami, czy tymi autorskimi, czy też transmisjami z rozgrywek e-sportowych, anime.
Chińskie bajki,
czyli co sugerujesz, że Jordan Dębowski będzie często tam zaglądał.
Tak.
Okej, okay. No jeżeli lubi Dragon Balla, Bleach, czy w sumie...
Ale w sumie
to jest jeszcze...
Polsat postawił na takie pewniaki, nie? Takie chyba najpopularniejsze, jakie się tylko da anime.
Nie ma Pokemonów.
A właśnie.
Są na Netflixie.
Ale są na Netflixie. Ja pamiętam, że Polsat, jeszcze ten podstawowy Polsat puszczał Pokémony. I ja to za dzieciaka oglądałem na Polsacie.
Ale właśnie, nie oglądaj.
To, co powiedziałeś, że ty za dzieciaka oglądałeś, jak wcześniej wspomnieliśmy o Hyperze, o tym, że jest tam no, część tego Hypera na Polsat Games, o tych anime, które oglądaliśmy za dzieciaka, to czy właśnie ten nowy kanał Polsatu nie próbuje się wstrzelić w taką niszę nostalgii tych wszystkich ludzi gdzieś tam związanych z, no właśnie, z takim środowiskiem starych gier i anime, tych shonenów, gdzie to każdy dzieciak oglądał, jak jego idole się biją na narysowanym ekranie.
Ja myślę, że możesz mieć rację, bo jak tak patrzę po sobie, to jakby jest kanał skrojony prosto pode mnie. Oprócz tego anime, że bazujemy na nostalgii.
Nie, dobra, już nie próbuj nas robić w konia, dobrze wiemy, że też będziesz oglądać.
Nie oglądałem nigdy ani.
Dobra,
już nie będę się z wami kłócił nawet. Podsumujmy więc. Ja myślę, że mimo tego, co się mówi, Polsat Games może wypalić. To się może udać, bo widać, że są w to zaangażowani ludzie, którzy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, nie próbują kopiować czegoś, co już jest stworzone, tylko tworzą swoje własne formaty, swoje własne rozgrywki i nie bazują jakby na po prostu zagranicznych licencjach, tylko tworzą coś swojego.
No i tutaj wcześniej już wspomnieliśmy troszeczkę o CD Projekt, było też coś o Cyberpunku, ale nie zapominajmy, że duch Wiedźmina od czasów premiery trzeciej części ciągle żywy w tym game devie. No i za nieco ponad tydzień będziemy mieć premierę Wojny Krwi Wiedźmińskich Opowieści, czyli spin-offu serii właśnie z Geraltem w roli głównej. Tutaj zamiast Geralta pojawi się inna postać, no i też cała gra będzie oparta na innym systemie, bo bliżej jej do połączenia Gwinta i Heroesów, jeśli można to tak określić. I jak się na to zapatrujecie?
Ja nie lubię Gwinta, więc dajcie mi Wiedźmińskie Opowieści bez Gwinta, to bez Gwinta. To będę zadowolony i wtedy mogę w to grać.
A co? No dobra, ale to nie jest, te Wiedźmińskie Opowieści, to nie jest sam Gwint w zasadzie.
Ja wiem, no ale po prostu nie przekonuje mnie cała ta formuła karcianek, to nie.
No to są takie trochę Heroesy, Wiedźmińskie Heroesy, można tak to po części nazwać.
A powiedzieć wam coś jeszcze? Mhm. Tylko mnie nie zlinczujcie, Heroesów też nie lubię.
I no. W tym momencie już tam za drzwiami czekają ludzie z pochodniami i widłami.
Poradzę znaczy, sobie.
Wiesz, ja po wyjściu z tego studia po prostu zawieszę cię w prawach członka. No. Co ja ci
już nie raz mówiłem rzeczy, które...
Ale to ja cię poprę w pewien sposób i ja powiem, że nie lubię trzeciej części Heroesów i przyjemniej mi się grało w czwartą.
To ja jeszcze dorzucę tutaj ognia. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałem w jakiekolwiek Heroesy.
No to super, to możesz pograć teraz w Wiedźmińskie Opowieści.
Ja wiem, jak wyglądają Heroesy, garnkowi. Wiem, na czym polegają Heroesy. Nie grałem w Heroesy. Trudno. Okej, Wiedźmińskie Opowieści. Był pokaz niedawno w siedzibie CD Projekt Red. No i w zasadzie ciężko powiedzieć, czym to tak naprawdę będzie, czym to ma być dla uniwersum, co to ma wnosić, bo czy to po prostu ma uzupełnić pewne wątki, które znamy już z poprzednich tytułów, czy może przekazać nam jakąś alternatywną wersję niektórych zdarzeń.
To znaczy,
to jest zapowiedź kolejnej części, mówiłam.
Tak.
Wiedźmin 4 confirmed.
Wychodzi już w następnym roku. A tak na poważnie, to właśnie...
Ale to w pakiecie z Fortnite'em.
Tak, będzie taki crossover Fortnite / Wiedźmin, będą nowe skórki, no i wiadomo jak to tam, nowy sezon wiedźmiński.
Tak, bo właśnie sobie wyobraziłem, jak to może wyglądać.
I co, co będziemy dziękować Płotce za dojechanie do miejsca? Czy...
Tak, będziemy razem z Płotką wyskakiwać z samolotu i na spadochronie.
A to kogo wtedy dziękujemy?
A nie mam pojęcia.
Ach, Holinder. Płotka będzie robiła za spadochron.
O tym nie pomyślałem, no ale jest to możliwe.
W sumie.
Jeszcze jak będzie mówić dalej głosem Wojciecha Hamana.
Ej, wtedy bym nawet grał w Fortnite'a.
Rozmarzyliśmy się, ale wróćmy do klubu.
Tak, wracając do Wiedźmińskich Opowieści, no to ma być to historia właśnie uzupełniająca część wątków, które mogą być już nam znane. Nie będziemy kierować Geraltem, a inną postacią, chociaż...
Wiemy jaką? Nie wiem, też jako.
Tak, będziemy grać jako Mewę, królowa Mewę. Jest to królowa Lyrii i Rivii, jeśli dobrze wymawiam te krainy. Ale gdzieś tam na drodze, na swojej przygodzie z Geraltem być może się spotkamy. Więc jeśli ktoś jest miłośnikiem siwowłosego zabójcy potworów, to może jakieś tam dodatkowe smaczki z tej gry wynieść. I ja w sumie jestem dość ciekawy tej produkcji, bo też nie byłem wielkim fanem Gwinta, ale tutaj na potrzeby tej rozgrywki skupionej jednak dla pojedynczego gracza, te pojedynki karciane mają mieć też pozmieniane reguły na przykład. I to już nie zawsze będzie, musisz mieć więcej punktów niż twój przeciwnik, tak jak miało to miejsce w Gwincie, a będą tutaj jakby narzucone dodatkowe cele, nowe mechaniki i też nowe rodzaje kart. No i też same karty będziemy gdzieś tam tworzyć i zbierać podczas swoich przygód. I to mi przypomina dość leciwą już produkcję Magic the Gathering. Też miało swego rodzaju przygodę właśnie z taką chodzoną przygodówką połączoną z karcianką. No i to jest, wydaje mi się, coś, co jest najbliższe wiedźmińskim opowieściom. A oprócz samej karcianej rozgrywki będziemy też jeszcze mieć cały ten aspekt fabularny, gdzie zwiedzamy krainy, napotykamy różne przeszkody i podejmujemy decyzje, które w jakiś sposób mają wpływać na przebieg całej fabuły. Nie wiem, czy tylko ja się tak podjarałem, czy wy też może coś tam...
Zobaczymy, czy wiedźmińskie opowieści, czy najlepszy. Zobaczymy, ile materiałów chłopaki z TV Gry będą nagrywać na temat najwspanialszej w ogóle kiedykolwiek produkcji z uniwersum wiedźmińskiego. Data premiery nie jest chyba jeszcze znana, prawda?
Jest chyba. Chyba mamy to dostać już jakoś za tydzień, za dwa, coś takiego.
Co? Serio?
Naprawdę? Tak.
Moment. Ja szybko użyję mocy moich telepatycznych i wcale nie wklepię w Google informacji na ten temat. Ciach. Jestem głupi, faktycznie. 23 października na peceta i 4 grudnia na konsolę.
O proszę.
Ja byłem przekonany, że to dopiero za jakiś czas.
A znamy cenę tej produkcji?
Za wiele. Nie, no około stówki. Tylko stówki na PC.
Ja myślę, że jeśli będzie
dosyć dużo.
Poniżej stówki, a będzie udaną przygodówką, to ja być może się skuszę, bo uwaga, jestem tą osobą, która nie zagrała w Wiedźmina 3.
Ja myślę, że każdy z nas dzisiaj powiedział już za dużo, więc na razie warto skończyć, krótka przerwa i za chwilkę wracamy.
No to to ostatnie wejście. Zaczniemy od Fallouta 76, który wychodzi...
Masz swój czas, nie zmarnuj go.
Mam swój czas. Nie wiem jak ty, Patryk, czy ty jesteś fanem serii Fallout?
No właśnie tak niekoniecznie. Niby ogrywałem te... Nie grałem w czwórkę, w poprzednie odsłony grałem. Przechodziłem, bawiłem się całkiem nieźle, ale nie nazwałbym się fanem, a nawet przeciwnie, tych nowych odsłon to ja szczerze nienawidzę i to była taka relacja love-hate relationship.
W zupełności zrozumiałe, patrząc na to, jak dziwna była czwórka w porównaniu do ukochanej przez większość New Vegas, czy trochę mniej lubianej po latach trójki. Teraz 76, czyli to jest eksperyment Bethesdy i pana Todda Howarda, mający na celu wrzucenie nas na ogromną mapę z małą ilością innych graczy, bez żadnych NPC-tów i questów, które dawanych przez te właśnie NPC-ty questów, przecież to dzięki nim właśnie, bo przeżywaliśmy najwspanialsze przygody w poprzednich odsłonach serii. Teraz mamy walczyć sami ze sobą i jak powiedział Howard, to ma być pewnego rodzaju eksperyment. Czy gracze będą współpracowali, żeby odbudować świat po nuklearnym holokauście, czy może jednak będą robić wszystko, żeby sobie przeszkadzać. No i wychodzi na to, że jak na razie gracze nie mogą sobie pomóc, ani sobie nawet przeszkadzać, bo robi to za zbyt często gra, a konkretnie wersja beta, która jest nieprzyjemna w odbiorze, która wydaje się być trochę zbyt nudna. O ile jestem w stanie zrozumieć to, że niezbyt często wpadamy na innych graczy, no bo w końcu świat dopiero się odbudowuje, a mapa jest ogromna, to mimo wszystko dzikie sytuacje i tworzenie lore Fallouta na nowo, wrzucanie nagle Bractwa Stali na 100 lat przed jego faktycznym założeniem, czy czy grafika, która czy tekstury, które wyglądają gorzej niż w Falloutie 4, to na pewno nie pomoże tej wydawanej 26 października odsłonie serii, którą i tak fani zamierzają sobie pominąć.
Ale w ogóle ja teraz dopiero się zorientowałem, że jestem jakiś zawieszony w czasie, bo ja te wszystkie gry, o których mówiliśmy jeszcze latem, one teraz wychodzą. Ja w ogóle nie mogłem zczaić, że to jest teraz.
Ale też, mi też kompletnie umknęło, że nowy Fallout ma tak blisko premierę.
No właśnie, o to mi mniej więcej chodzi. Tak samo Red Dead Redemption. Tak samo Wiedźmińskie opowieści, o których
mówiliśmy.
Teraz
zbliża się, panowie, ten sezon. Ten paskudny sezon, kiedy...
Nasze portfele zapłaczą.
Za dużo gier, za mało pieniędzy, za mało czasu.
Spokojnie, na sesję wszystko się znajdzie.
Ale cieszę się, że tak krótko powiedziałeś o Falloutie, bo jeszcze możemy chwilkę wspomnieć.
Czy tak krótko, to nie wiem, ale starałem
się. Możemy wspomnieć o nowej FIFA. To obiecaliśmy wam wcześniej. Zbieraliśmy siły na to całą godzinę, cały program i możemy w końcu powiedzieć, że to jest dobra gra, ale nie jest bez wad.
Nie jest bez wad. Główną wadą jest wrzutka na Basioka, z Basioka do bramki i tak. 5 razy w ciągu meczu. Zawodnicy biegający w różnych dziwnych kierunkach.
I te przewrotki. Ja do dzisiaj nie wiem, co strzeliło twórcom do głowy, żeby tak mocno promować grę przewrotkami. Czyli oglądając, nie wiem, mecz Barcelony z Realem, każdy tam wali z przewrotki, bo tak właśnie wygląda nowa FIFA.
Znaczy, wiesz co, pamiętam jak w FIFA 14 Bartkiem Ślusarskim ocena 66 potrafiłem, 65, przepraszam, potrafiłem.
Skąd tak dobrze te ocenę pamiętasz?
Dlatego, że Bartek Ślusarski to był od zawsze mój ulubiony zawodnik. Zresztą w FIFA 14...
A wiesz, gdzie grał niedawno, nie?
No ja wiem. No. Nie gra już tam u was?
No nie.
Czemu nie?
Nie mam pojęcia.
A, szkoda. W każdym razie był wtedy lepszy od Lewandowskiego.
Tarnowi i Tarnowo Podgórne, czyli najlepszym klubie w Polsce.
Tak jak FIFA jest najlepszym
symulatorem. Nie Unia Swarzędz, tylko Tarnowia, Tarnowo Podgórne.
Ja już nie jestem ze Swarzędza, więc...
Ale byłeś. Mogę ci to wypominać.
No i trudno. FIFA jest w tym momencie największym symulatorem piłkarskim na świecie. Największym. Pewnie swoją pozycję będzie już tylko umacniać po tym, jak PES straciło w zasadzie wszystkie znaczące licencje, w tym przede wszystkim na Ligę Mistrzów i Ligę Europy, ale czy EA nie pozwala sobie na zbyt wiele, patrząc na to, że mają już prawie monopol na rynku?
Wiesz co, EA od wielu lat sobie pozwala na za dużo i nic nie możemy z tym zrobić. To idzie w coraz gorszym kierunku. Spójrzmy na Ultimate Team, gdzie ta ilość kart wydawanych na, nie wiem, na Dzień Piekarza na przykład, albo za to, że zawodnik strzelił wartą bramkę w karierze lewą nogą z główki, To nie idzie w dobrym kierunku.
A słuchaj, no teraz będą karty Halloween.
Scary.
Spooky. Czyli znowu pojawią się jakieś bezsensowne wyzwania. Karty, które znikąd będą miały statystyki. Spróbujmy jakoś przetrwać. My, słabo grający FIFA, starają się jakoś przetrwać, grając w słabą FIFA po prostu. Czerpmy z
niej
z
tego jakąś słaba gra, bo 18 była gorsza. A? Nie zgadza się ze mną. Tak patrzę na Kamila, co on właśnie robi i nie chcecie tego widzieć.
Nie, zakończmy może. Tak. Czy FIFA 19 jest lepsza od 18?
Tak.
Możecie nam dać znać w jakiś, nie wiem, telepatyczny sposób.
Tak, wyślijcie nam gołębia pocztowego, będziemy wyczekiwać na nie. A tymczasem kończymy to i zapraszamy was 9 listopada, bo w międzyczasie święta wypadają i tam na pewno będzie Mateusz Kaczmarek i na pewno podsumujemy Mistrzostwa Świata w League of Legends i będzie fajnie. Byli z nami dzisiaj
Patryk Sałacki,
Kamil Malicki
oraz Mateusz Stasiak. Do usłyszenia. Piksele.